Czy ty wiesz, co się dzieje z naszym skarbem, z którego w jednym dniu bierzesz 10 talentów, a żądasz jeszcze 15? Czy wiesz, że gdyby nie ofiarność kapłanów, którzy dla skarbu nawet bogom zabierają prawdziwe klejnoty, a podsuwają sztuczne, czy wiesz, że dobra królewskie byłyby już w rękach Fenicjan? Jedna szczęśliwa wojna zaleje nasze kasy, jak przybór Nilu nasze pola. Wielka pani roześmiała się. Nie, rzekła, ty, Ramzesie, jesteś jeszcze takim dzieckiem, że nawet nie można poczytywać za grzech twoich słów bezbożnych. Proszę cię, zajmij się greckimi pułkami i jak najprędzej pozbądź się żydowskiej dziewczyny, a politykę zostaw nam. Dlaczego mam pozbyć się Sary? Bo gdybyś miał z nią syna, mogłyby powstać zawiklania w państwie, które i tak ma dość kłopotów. Na kapłanów, dodała pani, możesz gniewać się, byleś ich publicznie nie obrażał. Oni wiedzą, że trzeba wiele wybaczyć następcy tronu, osobliwie jeżeli ma tak burzliwy charakter. Ale czas uspokoi wszystko, na chwalę dynastii i pożytek państwu. Książę rozmyślał. Nagle odezwał się. Więc nie mogę rachować na pieniądze ze skarbu. W żadnym razie. Wielki pisarz już dziś musiałby wstrzymać wypłaty, gdybym mu nie dała 40 talentów, które mi Tyr przysłał. I co ja zrobię z wojskiem? Mówił książę, niecierpliwie trąc czoło. Oddal Żydówkę i poproś kapłanów. Może ci pożyczą? Nigdy. Wolę wziąć od Fenicjan. Pani wstrząsnęła głową. Jesteś erpatrem, rób jak chcesz, ale ostrzegam cię, że musisz dać duży zastaw. A Fenicjanin, gdy raz stanie się twoim wierzycielem, już cię nie puści. Oni są podstępniejsi od Żydów. Na pokrycie takich długów wystarczy cząstka mego dochodu. Zobaczymy. Szczerze chciałabym ci pomóc, ale nie mam, mówiła pani ze smutkiem, rozkładając ręce. Czyń więc, jak ci wypada, ale pamiętaj, że Fenicjanie w naszych majątkach są jak szczury w śpichlerzach. Gdy jeden wciśnie się przez szczelinę, inni przyjdą za nim. Ramzes ociągał się z wyjściem. Czy jeszcze powiesz mi co? Zapytała. Chciałbym tylko zapytać. Moje serce domyśla się, że ty, matko, masz jakieś plany względem mnie. Jakie? Monarchini pogłaskała go po twarzy. Jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz. Dziś jesteś swobodnym jak każdy młody szlachcic w tym kraju, więc korzystaj. Ale, Ramzesie, przyjdzie czas, że będziesz musiał pojąć małżonkę, której dzieci będą książętami krwi królewskiej, a syn twoim następcą. O tych czasach ja myślę. I co? Jeszcze nic określonego. W każdym razie mądrość polityczna mówi mi, że twoją małżonką powinna być córka kapłana. Może Herhora? Zawołał książę ze śmiechem. A cóż by w tym było nagannego? Herhor bardzo prędko zostanie arcykapłanem w Tebach, a jego córka ma dopiero lat 14. I zgodziłaby się zająć przy mnie miejsce Żydówki? Z ironią zapytał Ramzes. Musiałbyś się postarać, żeby ci zapomniano dzisiejszy błąd. Całuję stopy twoje, matko, i odchodzę, rzekł Ramzes, chwytając się za głowę. Tyle tu słyszałem dziwnych rzeczy, że zaczynam się bać, ażeby Nil nie popłynął w stronę katarakt albo piramidy nie przeszły na pustynię wschodnią. Nie bluźnij, dziecko moje, szepnęła pani z trwogą, patrząc na syna. W tym kraju widywano dziwniejsze cuda. Czy nie te, spytał z gorzkim uśmiechem syn, że ściany królewskiego pałacu podsłuchiwały swoich panów? Widywano śmierć faraonów po kilkumiesięcznym panowaniu, i upadki dynastii, które rządziły 9 narodami. Bo ci faraonowie dla kadzielnicy zapomnieli o mieczu, odparł książę. Ukłonił się i wyszedł. W miarę jak kroki następcy cichły w ogromnym przysionku, twarz dostojnej pani mieniła się. Miejsce majestatu zajęła boleść i trwoga, a w wielkich oczach błysnęły łzy. Pobiegła przed posąg bogini, uklękła i nasypawszy indyjskiego kadzidla na węgle, zaczęła mówić: O Izis, 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 po trzykroć wymawiam imię twoje. O Izis, która rodzisz węże, krokodyle i strusie, po trzykroć niech będzie pochwalone imię twoje. O Izis, która chronisz ziarna zbożowe od zabójczych wichrów, a ciała ojców naszych od niszczącej pracy czasu. O Izis, ulituj się i chroń mojego syna. Po trzykroć niech będzie wymawiane imię twoje i tu, i tam, i dziś, i zawsze, i na wieki wieków, dopóki świątynie naszych bogów będą przeglądały się w wodzie Nilu. Modląc się tak i łkając, monarchini pochyliła się i dotknęła czołem ziemi. A w tej chwili rozległ się nad nią cichy szept. Głos sprawiedliwego zawsze jest wysłuchany. Dostojna pani zerwała się i pełna zdumienia zaczęła oglądać się dokoła. Ale w pokoju nie było nikogo. Tylko ze ścian patrzyły na nią malowane kwiaty, a znad ołtarza posąg bogini, pełen nadziemskiego spokoju.